Według liturgii Kościoła Chrystusowego mamy dzisiaj palmową niedzielę. Gdzie palmy? No kochani, gdzie palmy? No co jest? Kochani, czytamy dzisiaj fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, rozdział 21. Będziemy czytali od pierwszego wersetu do 22. Strona 1053. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią, odwiążcie, przywiedźcie mi je. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie, uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebię i włożyli na nie szaty i posadzili go na nie. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. Rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechali do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy gołębiami powywracał. I rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich: tak jest. Czy nigdy nie czytaliście, z ust niemowląt i ssących zgotowały sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. A rano wracając do miasta, łaknął. I ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł na nim nic oprócz samych liści, rzecze do niego: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I usło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to, uczniowie zdumiewali się, mówiąc: jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się, rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. To, na co najpierw chciałem zwrócić uwagę, nie jako to słowo, które Bóg przez Ducha swojego Świętego włożył w moje serce, ale co zawsze mnie porusza, kiedy czytam. W pewnym momencie jest tutaj opisane: przystąpili do niego ślepi, chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. W oryginale jest powiedziane: a on ich wszystkich uzdrowił. Wszyscy, którzy byli, zwróćcie uwagę, co tu jest napisane, ślepi i chromi. I on ich wszystkich uzdrowił. Oni wszyscy zostali uzdrowieni. Co dalej się stało? A dalej się stało tak. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie, widząc cuda, że wszyscy zostali uzdrowieni, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, ucieszyli się, ręce podnieśli, powiedzieli: chwała Bogu, takie wielkie cuda. Wszyscy chorzy, którzy przyszli, zostali uzdrowieni. A zobaczcie, te niemowlęta, które dotychczas jeszcze w ogóle nie mówię, zobaczcie, jak czyściutko, ładnie mówią: Hosanna synowi Dawidowemu. Jak się cieszyli, wszyscy się ucieszyli, i nauczeni w piśmie i faryzeusze również, czy tak? Zwróćmy uwagę, jest powiedziane: i rzekli mu, czy słyszysz, że niemowlęta mówią? Nie, tego nie powiedzieli. Pewnie sami byli zadziwieni, że niemowlęta sące mówią. Ale wiecie, co mu zarzucili? Czy słyszysz, co one mówią? Nie powiedzieli, że one w ogóle mówią, ale powiedzieli, mamy do ciebie pretensje. Jesteśmy oburzeni, że cuda się dzieją. Jesteśmy oburzeni, że niemowlęta mówią, ale co jeszcze mówią? W ogóle nie zwrócili uwagi na to, że dzieją się wielkie rzeczy. Dla nich wielką rzeczą było to, że ten zwodziciel przyszedł i oszukuje wszystkich. I cały świat idzie za nim. Oni są po prostu oburzeni. Dlaczego? O tym właśnie będziemy dzisiaj mówili i to będziemy też dzisiaj rozważali. I to jest też celem dzisiejszego nabożeństwa, abyśmy sobie wskazali na pewne rzeczy, które wypływają ze Słowa Bożego, a na które często w ogóle nie zwracamy uwagi. Otóż w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, jest opisane zaangażowanie ludzi w uwielbienie Jezusa. Jest tak wyraźnie pokazane, że ludzie całymi rzeszami, rzesza tłumu, jest tutaj to wyraźnie powiedziane. Zwróćmy na to uwagę, jest powiedziane, a wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. I dalej jest powiedziane, a rzesze, które go poprzedzały i które za nim podążały, wołały mówiąc, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. A gdy wjeżdżał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto. Całe Jerozolimę, całe miasto, wszystko zostało poruszone. Ludzie zaangażowali się w uwielbienie Pana. Czcili Go, chwalili. Do tego wszystkiego jest jeszcze opisane, że do tego głosu, do tych rzesz, do tego poruszenia całego miasta przyłączyły się niemowlaki. Dosłownie jest powiedziane, niemowlęta zaczęły mówić, uwielbiać Boga. I to jest takie wspaniałe, prawda? Jak słyszymy to, jak wnikamy w to, jak zaczynamy rozważać tą sytuację, to jesteśmy zadziwieni, prawda? Dzisiaj ludzie również w tą niedzielę palmową, akurat nie my w naszym kościele, ale w wielu kościołach, przygotowują wielkie palmy. Konkursy są nawet ogłaszane, prawda? Kto przygotuje piękniejszą palmę? I wybierają piękniejszą palmę. Kto przygotuje największą palmę? Nie wiem, ile metrów miała największa, ale no ponad 20 metrów miała. Taką piękną palmę przygotowali gdzieś tam na południu Polski. Górale szczególnie lubią takie palmy przygotowywać. I szykują, i pracują. I wiecie, cały naród jest naprawdę zachwycony tym. I my dzisiaj tak naprawdę w szczególny sposób uwielbiliśmy Pana. Takie radosne uwielbianie dzisiaj mieliśmy, bo to palmowa niedziela, więc jesteśmy zaangażowani, prawda? Jesteśmy zaangażowani w uwielbienie Pana. Do tego wszystkiego nasze niemowlaki jeszcze jednak się nie dołączyły, ale niektóre małe dzieci, widziałem, podskakiwały i nawet klaskały w ręce. Także widzimy, dzieje się, coś ważnego się dzieje. Wiecie, ale w tym wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje z człowiekiem, kiedy człowiek angażuje się w uwielbienie. Z czego wypływa to uwielbienie w człowieku? Czy to jest jakiś impuls, który przychodzi i dotyka człowieka i człowiek coś konkretnego robi? Czy to jest może jakiś duchowy stan człowieka, w który jest wprowadzony człowiek przez działanie Bożego Ducha Świętego? Wiemy, że najdoskonalsze w tym wszystkim jest działanie zawsze Ducha Świętego w nas, prawda? Bo Słowo Boże mówi, że prawdziwi chwalcy będą oddawali Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Duch Święty to wiemy, duchu, w duchu, a prawda to jest Słowo Boże. A więc zawsze, kiedy oddajemy Bogu chwałę, musi to wypływać ze Słowa Bożego i z działania Ducha Świętego. Nie mogą pobudki, które powodują nami i kierują nas w oddawaniu chwały Bogu, nie mogą wychodzić z ciała naszego. A więc nie na podstawie sygnału ciała działamy, ale na podstawie sygnału ducha musimy działać. I dlatego my jako ludzie wierzący musimy nauczyć się i musimy wejść w ten stan działania Bożego Ducha Świętego. To jest niezwykle ważne. My musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli działamy na podstawie naszych zmysłów i naszych emocji, to będziemy zawsze oddawali chwałę Bogu, będąc poruszeni w Duchu Świętym, ale to, co będziemy czynić, będzie wypływało z naszego ciała. Ciało będzie reagowało na impulsy, które wypływają z naszych emocji i z naszych zmysłów. Ciało będzie reagować. Wtedy, kiedy działa Duch, to wtedy reaguje nasz Duch. Działa Duch Święty w duchu naszym i nasz Duch rozradowuje się i zaczyna działać w mocy Ducha Świętego. Wtedy, kiedy przychodzi Duch Święty, zwróćmy uwagę. Konkretnie uwielbieniu, które było tutaj opisane, towarzyszy konkretne działanie. A więc zobaczcie. Najpierw Jezus Chrystus przychodzi, ludzie Go serdecznie witają, uwielbiają. I co zaraz po tym jest? No bicie. Jezus przychodzi i bije ludzi. No dokładnie jest to opisane. Przyszedł i ze świątyni wygonił kupców. Ze świątyni wygonił tych, którzy nie wypełniali woli Bożej. On najpierw wygania tych, którzy nie podporządkowują się Słowu Bożemu. Zobaczmy, uwielbienie, porządkowanie przez Jezusa Chrystusa wszystkiego, co się dzieje dookoła, a później co? Zanim jest kontynuowane uwielbienie dalej, zanim dzieje się coś takiego nadprzyrodzonego, że niemowlęta uwielbiają Pana, co się dzieje? Dokonywane są cuda. A więc zobaczmy, wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe działanie Ducha Świętego, gdzie jest nie tylko działanie naszych emocji i naszych zmysłów, przychodzą cuda. Wyraźnie przy działaniu Bożego Ducha Świętego muszą objawiać się cuda. To jest podstawowa rzecz. Będą cuda, będzie działanie Ducha Świętego i wtedy Duch Święty będzie działał tak, jak będzie chciał. Będzie wiał w takim kierunku, w jakim będzie chciał. Będzie przychodził stąd, skąd będzie chciał. Wszystko musi się dziać w sposób nadprzyrodzony. Nie sposób zmysłowy, ale sposób nadprzyrodzony. Działanie tych ludzi, tych tłumów, tych rzeź, poruszenie całego miasta, zobaczmy jak się dalej ujawnia, w jaki sposób dalej jest prowadzone. W Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale od 13 przeczytamy kilka wersetów, a Piłat zwoławszy arcykapłanów przełożonych i lud, rzekł do nich, przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go, wobec was nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie, odesłał go bowiem z powrotem do nas. I oto nie popełni on niczego, czym by na śmierć zasłużył. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. A miał obowiązek wypuszczać im jednego w związku z ich świętem. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy, strać tego, a wypuść nam Barabasza. A ten został wtrącony do więzienia z powodu wywołanego w mieście rozruchu i zabójstwa. A Piłat ponownie przemówił do nich, chcąc uwolnić Jezusa. Ponownie do nich przemówił, raz przemówił, teraz drugi raz przemawia, chcąc uwolnić Jezusa. Lecz oni wołali głośno tymi słowy, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Niczego, czym by na śmierć zasłużył, w nim nie znalazłem. Każę go więc wychłostać i wypuszczę. Oni zaś nalegali głosem wielkim, domagając się jego ukrzyżowania. a krzyki ich wzmagały się. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali, a który został wtrącony do więzienia za rozruch i zabójstwo. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Się pytam, na wolę kogo zdał? Tych rzeź, które wołały Hosanna synowi Dawidowemu. To są ci sami ludzie. Zwróciliście na to uwagę? To są ci sami ludzie. Tylko działają pod wpływem innych emocji. To są ci sami ludzie, którzy najpierw wychwalali Boga, czcili i chwalili, a później krzyczeli i nie dali się od tego odwieść. Trzy razy namiestnik, człowiek wielki, rządzący, trzy razy przekonywał ten tłum, żeby odstąpili od tego, on go tylko ubiczuje, go wypuści. Zgodzili się na to? Absolutnie nie. Ale wcześniej uczestniczyli w uwielbianiu Boga. W uwielbianiu tego samego Jezusa Chrystusa, którego teraz koniecznie chcą ukrzyżować. Widzimy, na czym to polega? Jeżeli coś wypływa z ducha, to tak nie wygląda. A jeżeli coś wypływa ze zmysłów, to zmysły człowieka są bardzo oszukańcze. Zmysły człowieka, emocje człowieka, zależy, co na człowieka w danym momencie zadziała. Wtedy tak człowiek reaguje. Dlatego my jako chrześcijanie nie możemy być poddani zmysłom i być kierowani przez emocje, tylko my mamy być poddani Bożemu Duchowi Świętemu i poddawać się temu, co Duch Święty czyni. A więc Duch Święty, jak przychodzi, od razu robi cuda. Jeżeli jesteśmy wśród znaków, cudów, jesteśmy wśród nadzwyczajnych rzeczy, które wśród nas zaczynają się dziać, wtedy pewne rzeczy duchowe zaczynają górować, zaczynają panować nad naszym ciałem, nad naszymi zmysłami i nad naszymi emocjami. I wtedy rzeczy zaczynają się dziać w duchu. W jaki sposób rozpoznaje się duchowe rzeczy, a rzeczy cielesne? Co to są zmysły? Co to są zmysły i jak działają w człowieku? Ja chcę wam parę zdań przeczytać z tego, co wyczytałem w takich chrześcijańskich czasopismach na ten temat. Zmysły człowieka. Człowiek dysponuje 5 zmysłami, które informują go o tym, co się dzieje wokół niego. Są to wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Obecnie w fizjologii dodaje się jeszcze zmysł równowagi, a także wszelkie czynności związane z uczuciem, na przykład temperatury, bólu. Wszystkie są kontrolowane przez korę mózgową. Przez Ducha Świętego? Przez Ducha Świętego są kontrolowane? Nie. Przez korę mózgową. Do odbioru bodźców przystosowane są specjalne narządy zmysłowe, które przekazują impulsy do mózgu i rdzenia kręgowego. Najważniejszym składnikiem tych narządów są receptory. Zwykle wyspecjalizowane komórki zmysłowe, receptorowe. W wielu narządach zmysłów komórki te są komórkami rzęskowymi. Przekazują one stany pobudzenia wypustkom komórek nerwowych, neuronów zmysłowych. Coś tu z ducha zauważyliście? W którym tu miejscu duch działa? Zauważyliście coś? Ja nie zauważyłem. A Słowo Boże o działaniu zmysłów w życiu człowieka pisze bardzo wyraźnie. Rzymian 1, rozdział 20, werset mówi tak. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dzieła i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Choć bowiem poznali Boga, to jednak nie oddali Mu chwały jako Bogu i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz w swych umysłach utracili wszelkie rozeznanie. A ich nierozumne serce znalazło się w ciemnościach. I tak, podając się za mądrych, stali się głupimi. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. A dalej w 28 wersecie jest powiedziane, a ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. aby czynili to, co nie przystoi. Dalej o zmysłach jest powiedziane w Koryntian, 1 Koryntian 2, 4-5. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A dalej w 12 wersecie jest powiedziane, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie jest zdolny pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. A 1 Koryntian 4,19 mówi, ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Wiecie, ja wam powiem, można też próbować uzdrawiać ludzi emocjami i zmysłami. Wiecie, to podobnie nawet wygląda. To bardzo podobnie. Wstawaj, 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 możesz wstać. No wstań, wstań, no wstań, możesz wstać, możesz. O, brawo. Widzicie, wstał, wstał. Kochani, ja widziałem wiele ludzi takich, którzy byli chromi, i kiedy kazano im wstać, one w tym momencie wstali. I zaraz potem nic z tego nie było. I wiecie, co wtedy ci, którzy to robili, mówili? Mało masz wiary, mało masz wiary, za mało masz wiary. No to jak ja mam mało wiary, to ty mi daj trochę swojej wiary. Przypominamy sobie, co Jezus Chrystus powiedział do Ojca, który miał mało wiary, a Jego Syn był opętany. Pamiętamy to? Jezus Chrystus powiedział do Niego, jeśli wierzysz, to wierzącemu wszystko. Panie, wierzę, ale mało mam wiary, przydaj mi wiary. Coś zrób z tym. I co Jezus Chrystus powiedział? Aha, tu cię mam. Mało masz wiary, więc zmykaj do domu. Zabieraj swojego synusia i wynocha. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Wynocha. Czy tak Jezus Chrystus zareagował? Zobaczył, że tłum się zbiega, a demon rzeczywiście porywa tego chłopaka. Szybko wiary, wiary szybko, bo trzeba coś zrobić. Jezus Chrystus użył nie jego wiary, tylko swojej wiary użył. Czy Jezus Chrystus tutaj, gdzie są opisani ci uzdrowieni, wszyscy ślepi i chromi przyszli, a Jezus Chrystus każdego pytał, masz wiarę, to będziesz uzdrowiony. Nie masz wiary, nie będziesz uzdrowiony. Czy tak Jezus Chrystus zapytał? Jest to opisane to? Nie. Tam jest tylko napisane, że przyszli do Niego. Nic więcej nie ma powiedziane o ich wierze. Nic więcej nie jest powiedziane. Drzewo też nie usłoby, gdyby nie miało wiary. Drzewo musiało mieć wiarę, inaczej nie uschłoby. Miało, widzicie, uschło. Kto miał wiarę? Się pytam, kto miał wiarę? Jezus Chrystus. Tam, gdzie przychodzi Duch Święty, to Duch Święty napomina. Jezus Chrystus przychodzi i przekupniów ze świątyni wyrzuca. Porządkuje wszystko, uczy. A później uzdrawia. A więc Duch Święty nigdy nie omieszka, żeby ci przypomnieć, że masz mieć wiarę. Ale jeśli Duch Święty przychodzi, jeśli to rzeczywiście Duch Święty przychodzi, a nie to są nasze uczucia, jakieś zmysły, czy jakiekolwiek emocje w naszym życiu działają, to będą się działy rzeczy od Ducha Świętego. Będą się działy rzeczy od Ducha Świętego. W jednym miejscu jest opisane, że Jezus Chrystus nie mógł uczynić wielu cudów ze względu na ich niewiarę. Jezus Chrystus nie mógł uczynić żadnego cudu? Nie mógł uczynić wielu cudów. Ale cuda się działy, tak czy inaczej. W niektórych przypadkach jest to uzasadnione i Duch Święty będzie to pouczał, że należy mieć wiarę, ale będzie czynił cuda, wielkie cuda. Uzdrowienia będą. One będą wyraźnie widoczne. I tam, gdzie Duch Święty działa, tam oczekujemy nie emocji, oczekujemy nie zmysłów człowieka, ale oczekujemy nadzwyczajnego działania Bożego. Tak mówi Słowo Boże. Ci sami ludzie, którzy uwielbiali Boga, uwielbiali Jezusa Chrystusa, ci sami ludzie krzyczeli ukrzyżuj go i nie dali się przekonać. Ci sami ludzie. To jak najpierw oni dali się przekonać, żeby uwielbiać Boga, bo wszyscy, całe miasto się poruszyło? I tu niektórzy powiedzą, nie, to była inna grupa, ta co uwielbiała, a ci co wołali, żeby ukrzyżować, to była inna grupa. Tu jest powiedziane, że całe miasto było poruszone i całe miasto uwielbiało Boga. A więc byli tam też ci, którzy byli później w tej grupie, która krzyczała ukrzyżuj. To byli ci sami ludzie. Samo Słowo Boże to potwierdza. Ale na jakich podstawach działali? W jaki sposób? Przeczytam wam o emocjach kilka słów. Emocje doznawane przez człowieka mogą cechować się określonym nasileniem i znakiem. Znak emocji pozwala kwalifikować je w dwie główne grupy. Emocje negatywne, na przykład złość, rozpacz, rozczarowanie oraz emocje pozytywne, na przykład zadowolenie, radość, rozkosz. Emocje negatywne mają za zadanie sprowokować jednostkę do przerwania aktywności, która stała się przyczyną tych emocji, bądź przerwania kontaktu ze źródłem tych emocji. Jednak emocje ujemne mogą trwać przez pewien okres czasu, nawet gdy ich przyczyna straci swoją moc oddziaływania. Wyrazistym przykładem tego zjawiska są wszelkie urazy psychiczne powstałe w wyniku traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka. Charakterystyczny dla emocji pozytywnych jest z kolei wzbudzenie tendencji do podtrzymywania danej aktywności lub określonego kontaktu. Przy czym utrzymywanie się działania czynnika zespołu czynników wywołującego emocje dodatnie przy zachowaniu wszystkich cech tego czynnika może powodować stopniowy zanik tej emocji. Istotne jest przy tym, że tendencje do zachowywania się zgodnie z emocjami mogą podlegać świadomej kontroli. Zachowanie zgodne z daną emocją, to jest oddanie się lub zbliżanie, może nie wystąpić wcale. Jeśli powstały pewne procesy hamujące takie zachowanie, przeszkody wewnętrzne jednostki, na przykład jej zasady, normy, standardy, bądź zewnętrzne, czyli kary za daną reakcję, na przykład za okazanie złości, ucieczkę, czy głośny wybuch śmiechu i temu podobne. Natężenie emocji jest zróżnicowane osobniczo. Na taką samą sytuację różne osoby mogą reagować w bardzo różny sposób. Nawet ta sama osoba w zależności od wielu okoliczności może w różnym natężeniu przeżywać swoje emocje. Wiecie, co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że my nie żyjemy emocjami, tylko żyjemy wiarą. Żyjemy Duchem Świętym i potrzebujemy prowadzenia Ducha Świętego. Wiecie, ja wam powiem, wyganianie demonów przez demona, a wyganianie demonów przez Ducha Świętego wygląda bardzo podobnie. Są tacy czarownicy, którzy wyganiają złe duchy. Pomyślcie, czarownicy wyganiają złe duchy. Czyli czarownik wygania demony. Sam jest zademoniony i wygania demony. I kiedy człowiek święty wygania demony, wygląda to podobnie. Podobnie jak mówienie innymi językami. Mnie kiedyś uczono, jak byłem małym dzieckiem, że mówienie innymi językami jest od diabła. No ja teraz mówię innymi językami, to czyli musiałbym zaakceptować, że to jest, no nie przejdzie mi przez usta. Wiecie, mówienie innymi językami od diabła występuje. Myślicie, że nie? Występuje. Nawet można w innym języku prorokować od demonów. Ale czy to Duch Święty też robi, czy nie? Przede wszystkim Duch Święty to zaczął robić, a Duch Nieczysty zaczął naśladować po to, żeby ludzi zwieść. Ale my co zrobimy? Nie damy się zwieść, prawda? Dlatego Słowo Boże mówi, że my nie mamy żyć emocjami, bo emocje raz są takie, raz są inne. Raz jesteś wysoko i czujesz się w euforii, a drugi raz jesteś, mam doła, mówisz. Co to takiego? To znaczy, że co, że sobie dół na podwórku wykopałeś i masz doła na podwórku? Mowa cały czas o psychice, prawda? Dlaczego to czasami mamy doła, a czasami mamy euforię? Dlaczego? Się pytam, dlaczego? Tak Duch Święty działa? Tak? Doła ci Duch Święty daje? Tak? Czujesz doła? Duch Święty mi dał. Duch Święty mi doła dał. Tak? Możesz powiedzieć amen na to? Ja nie mogę. Dlatego, że Duch Święty doła nie daje. W czym się biorą doły i góry? W emocjach człowieka. Dlatego człowiek nie może żyć według emocji. My musimy się nauczyć żyć w duchu, a nie w emocjach. I niech Duch Święty nas prowadzi. Niech Duch Święty robi cuda, niech Duch Święty wzbudza dary, niech Duch Święty nas prowadzi w mądrości swojej, niech Duch Święty wszystko to robi. Abyśmy w Duchu Świętym mówili innymi językami, abyśmy w Duchu Świętym prorokowali, abyśmy w Duchu Świętym cuda czynili, abyśmy w Duchu Świętym ręce na chory kładli, nie w emocjach. Wyzbądźmy się emocji, one są szkodliwe. One niszczą człowieka. Dlatego Słowo Boże jasno się wypowiada, że my według zmysłów nie możemy żyć. Efezjan w 2:3 jest powiedziane tak. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Takie dzieci, które poddają się działaniu zmysłów i woli ciała, są dziećmi gniewu. Gniewa się Bóg na takich ludzi. Bogu się to nie podoba. A w 2 Koryntian 10:3, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Jak masz złe zamiary, złe myśli, to możesz je unicestwić. Przez co? Przez broń, którą daje ci Duch Święty, mianowicie Słowo Boże. I dalej co czytamy? Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Wszelką myśl, wszelkiego doła możesz wtedy poddać pod działanie Ducha Świętego. Pod działanie Ducha Świętego. Bóg ciebie wyprowadzi ze swoich, z twoich minusów, a wprowadzi cię w swoje plusy. I Bóg wcale nie jest zainteresowany tym, żeby rozbudzać twoje emocje. Bo ludzie emocjonalnie rozbudzeni nie są ludźmi stałymi. Uczucie to jest coś stałego. A emocje to jest nic stałego. Uczucie, które masz, kochasz Boga, naprawdę kochasz Go całym sercem, to jak ci zrobi krzywdę, jak w świątyni weźmie jakiś powróz czy cokolwiek i zacznie cię bić, to ty wtedy odwrócisz się od Boga do tyłu i pójdziesz, tak? Kogo Bóg miłuje, to co? Bije Go. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. A jeśli ciebie nie bije, to znaczy, że jesteś nieposłusznym dzieckiem. Krnąbrnym. Jesteś buntownikiem. Ale jeśli się poddajesz Bożemu działaniu, poddajesz się Bożemu karaniu, to przynosi to pożytek dla twojego i mojego życia. Ale w emocjach jest to niemożliwe. W emocjach jest to niemożliwe. Emocje powodują od razu wybuch. To jest tak, jak dziecko idące do szkoły, przychodzące ze szkoły, mówiące: Pani bardzo dobra, kochana Pani. A drugi dzień przychodzi, jest okropna, do niczego. Czemu? Bo działały emocje. Raz dobrą ocenę postawiła i pochwaliła, dobra Pani, a drugi nas zganiła i ukarała i złą ocenę postawiła, to niedobra Pani. Widzimy, co to znaczy emocje? Dzieci nie mają wykształconych dobrze swoich uczuć. Mają emocje, żyją głównie emocjami. Dlatego potrzebujesz być człowiekiem dojrzałym, który panuje nad swoimi emocjami. Podbija każdą myśl w niewolę dla Chrystusa. Ale jest uczulony bardzo na działanie Ducha Świętego. Tam, gdzie Duch Święty od razu lgnie do tego. Ale nie reaguje emocjami i zmysłami na działanie Ducha Świętego, tylko reaguje swoim duchem. A to jest zasadnicza różnica. Tak jak wiele przykładów daje, jakie mogą być różnice pomiędzy tymi samymi czynnościami, kiedy działa szatan, a kiedy działa Duch Święty. Tak samo jest różnica pomiędzy działaniem tymi samymi działaniami w emocjach, a tymi samymi działaniami w Duchu Świętym. Ja nie mówię, że działanie w emocjach to jest działanie od szatana. Nie, nie. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Emocje to jest dodatek. To jest dodatek do czegoś ważnego. Emocje dodajesz ty. Bóg nie mówi wcale, że jak wielbicie mnie, to wielbijcie w duchu i w prawdzie i w emocjach. Jeszcze dodajcie emocje, bo to tak trzeba. Znaleźliście gdzieś w Słowie Bożym, żeby tak było napisane? Ja nie znalazłem. Dlatego mówię na podstawie Słowa Bożego i ostrzegam, abyśmy byli bardzo ostrożni w sferze emocji. Bo emocje mogą nas zaprowadzić na manowce. Nie jeden raz oglądałem ludzi, którzy poddali się emocjom i zginęli. Po prostu odeszli od Pana. Bo poddali się emocjom. Jak się poddasz Duchowi Świętemu, nie zginie. Jak się poddasz Duchowi Świętemu i swoim duchem, będziesz podążał za Duchem Świętym, nie zginiesz. Będziesz się rozwijał. Będziesz ze wszystkiego, co będziesz dookoła siebie miał, będziesz wybierał to, co jest dobre, odrzucając to, co jest plewą. Jak zbierasz ziarno z pola. Marysia, jak zbierasz ziarno z pola, całe ziarno od razu do tego schowa się, trzeba plewę odrzucić. Wartościowe jest tylko to, co jest w środku. Twój duch jest tylko wartościowy. Co plewie do ziarna, Słowo Boże mówi. No powiedzcie, co plewie do ziarna? Nic. Po prostu nic. To w ogóle nie jest jedno z drugim potrzebne. Bez plewy ziarno spokojnie można użytkować i mówić, że się ma wartościowy plon. Ale jeśli w kłosie jest sama plewa, to co wtedy? Bierzesz kłos, a on leciutki. Wartościowy to jest kłos? Tak Bóg ciebie bierze, kłos. Jest kłos, wyrósł. Ale leciutki. Przychodzi Boży wiatr i lekkie kłosy wszystkie wyrywa. Nic nie zostaje. A my mamy być tym wartościowym kłosem, w którym jest ciężkie Boże ziarno, Duch Święty. Nasz Duch uświęcony przez Ducha Świętego. Musimy się nauczyć odrzucać emocje, a brać to, co jest naprawdę wartościowe. Czytaliśmy tutaj o zmysłach człowieka, czytaliśmy o emocjach człowieka. Pismo Święte jasno i wyraźnie na ten temat się wypowiada. Kolosan 2, rozdział 23, werset mówi: mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, same dobre rzeczy, nie? Ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Zauważyliśmy, co Słowo Boże mówi? Możemy umartwiać ciało. Możemy poniżać samych siebie. Możemy wymyśleć obrzędy. Możemy wszystko robić. Ale Słowo Boże mówi, że to nie ma żadnej wartości, kiedy stajesz przed Bogiem. Przed Bogiem stajesz, to musisz nauczyć się umartwiać zmysły. Umartwiać zmysły, nie dopuszczać do tego, żeby górowały nad nami zmysły i emocje. Nasze zmysły nie mają połączenia z Duchem Świętym. Żadnego połączenia. Mają połączenie z rdzeniem mózgowym. Rdzeń mózgowy i mózg. Tam mają połączenie. A co w naszym wnętrzu ma połączenie z Duchem Świętym? Nasz duch. A nasz duch ma jakieś połączenie ze zmysłami? Z emocjami? Żadnych. Wiecie, na czym polega połączenie pomiędzy duchem a naszymi zmysłami? Że nasz duch podbija w niewolę nasze zmysły. I każe naszym zmysłom działać tak, jak Duch Święty chce. Wiesz, jak to, na czym to polega? Idzie ulicą dziewczyna, chłopak idzie, a dziewczyna idzie ulicą. Ładna, kształtna, prawie ubrana. I lato jest, ciepło. Ciepło jest. I co chłopak robi? Potop ciera. Gorąco. Też by z siebie zdjął tamte. I tak, wiecie, obciera ten pot z czoła i... Ale to jest chrześcijanin, dziecko Boże. I czuje, jakby ktoś mu wziął w ręce głowę i obracał na bok. A to co? Myślę, nie mogę obrócić z powrotem. Jeszcze bym popatrzył, nie mogę. A co to takiego? A cóż to się dzieje? Ano Duch Święty. Duch Święty. Duch Święty też widzi tą dziewczynę. Wiecie, co to są zmysły? To są takie działania w naszym organizmie, które są powodowane twoimi oczami, wzrokiem, słuchem, powonieniem, smakiem. I to wchodzi do twojego mózgu i powoduje jakieś myśli. Wiecie, ja przypominam sobie tu w kaplicy, jak piętro żeśmy budowali, bo to był parterowy mały domek, tam na zdjęciu jest, jaki to był malutki domek parterowy. Myśmy ten dach zdjęli całkowicie i dobudowali piętro, strop zaleli, jeszcze jeden strop zaleli. I wtedy, jak tutaj pracowaliśmy, rusztowania stały. I na tych rusztowaniach byli pracownicy, akurat tam dwóch było wynajętych, którzy nie byli z kościoła, świeccy ludzie. I za każdym razem, jak jakaś ładna dziewczyna ulicą szła, to jeden do drugiego mówi: byś, a ten drugi mówi: no. O czym oni mówili? O czym oni mówili? Wiecie o czym? Śmiejecie się, to znaczy, że wiecie. Oj, wiecie. A chrześcijanin już będzie inaczej reagował. Pójdzie za nią. Żeby ją nawrócić. Do Chrystusa przyprowadzić. Czy tak? Zawoła siostrę, żeby świadczyła tej dziewczynie. Duch Święty ma wpływ na człowieka. Przecież nie zawsze poddajemy się naszym zmysłom. Musimy się nauczyć żyć w odpowiedni sposób. Niektórzy mężczyźni, jak pracowałem kiedyś w PZMocie, to jak rozmawiali między sobą, to jak jakąś dziewczynę zobaczyli, to tak jakby wzrokiem już ją rozebrali. Już naga była. Tak rozmawiali. Żadnego panowania nad zmysłami. Absolutnie żadnego. Tak prowadzą człowieka zmysły. Wiecie? Pozwól im tylko kapelkę, troszeczkę, ziarenko. To zobaczysz, gdzie cię zaprowadzą. A w dzisiejszym świecie szatan w szczególny sposób chce nasilić wpływ na zmysły człowieka. Po to są te wszystkie reklamy. Po to prawie w każdej reklamie jest na wpół rozebrana kobieta. Po to, żeby działać na zmysły. Chcą, żebyś czajnik kojarzył z rozebraną dziewczyną. Kupię czajnik, to może będę miał też... No takie wnioski chce diabeł, żebyś wyciągał. Takie wnioski. I dlatego za każdym razem próbuje ciebie oszukać. Działaj na podstawie zmysłów. Zobacz, ten robi tak, ten robi tak, ten robi tak. Ty działaj na podstawie zmysłów, będziesz miał to samo. Czy będziesz miał to samo, jak ktoś, kto działa pod wpływem Ducha Świętego, jak działasz na podstawie zmysłów? Nie. Absolutnie nie. Dlatego musisz się nauczyć chodzić w Duchu Świętym. W Duchu Świętym. Nie w świętych zmysłach, tylko w Duchu Świętym. Nie w świętych emocjach, tylko w Duchu Świętym. Dlatego musimy przejść tą drogę chrześcijańskiego rozwoju, poczynając nie od zmysłów i emocji, ale poczynając od znaków i cudów. Niech będą znaki i cuda. Dużo cudów wśród ciebie się dzieje. Wszędzie, gdzie się pojawiasz, wstają chorzy z wózków. No to zacznij od tego. Osiągniesz ten poziom, że twój cień padnie na kogoś chorego i od razu zostanie uzdrowiony. Idź dalej. To jest właściwy kierunek. Idź dalej. To jest tak. Tak trzeba. Ale póki się to nie dzieje, to nie rób kroków na wyrost. Zrobię to, 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 to i tamto. Czyli przygotuję miejsce dla zdrowego człowieka, on nadal jest chory, ale ja mu przygotuję, już jest w porządku, tak? I później czekasz 10 lat, 15 lat, 20 lat. No umarł, nie miał wiary, no trudno. Mówię, nie zaczynaj od chodzenia dookoła, zacznij od sedna rzeczy. Bo o Jezusie Chrystusie jest wyraźnie powiedziane, co się działo. A my często mówimy Królestwo Boże, Królestwo Boże, Królestwo... A wiecie, na czym polega Królestwo Boże? Na panowaniu Chrystusa. Ile jest panowania Chrystusa w twoim, moim życiu? Ile jest tego panowania? To jest ważne, żebyśmy z tego zdali sobie sprawę. W Jakuba 3,15 jest powiedziane, nie jest to mądrość, która z góry wstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Jak zmysłowa, to jest od razu dodane demoniczne. Dlatego mądrość potrzebujemy mieć od Pana, od Ducha Świętego. I dalej w Judy jest powiedziane w pierwszym rozdziale, 19 wersecie. To są ci, którzy wywołują rozłamy. Zmysłowi nie mający ducha. Wy zaś najmilsi wzrastajcie coraz bardziej na fundamencie waszej wiary świętej. Módlcie się, korzystając z natchnienia Ducha Świętego. To jest ta kolej rzeczy. Jaką ma rolę spełniać Pismo Święte w naszym życiu w takim razie? Jaką rolę? Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Jeśli znalazłby się ktoś, mniejsza o to, kto by to był. My sami, czy jakiś anioł z nieba, kto głosiłby inną Ewangelię niż ta, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie błogosławiony, anioł z nieba. Widzieliście kiedyś anioła? Jeśli ktoś z was widział anioła, możesz przypuszczać, że to może być od diabła? Aż trudno pomyśleć, prawda? Ale za każdym razem, jak przychodzi do ciebie anioł, co masz sprawdzić? Dowód osobisty. Poproś go o dowód osobisty. Gdzie mieszka? Gdzie jest zameldowany? Skąd pochodzi? Musisz pytać, kto to taki jest. Bo do piekła też dużo aniołów zostało wrzuconych. 1/3. Wiesz o tym? Pamiętasz? 1/3 aniołów jest w piekle. Dużo. I jeden z nich może ciebie nawiedzić. Może przyjść i przekazać ci słowo. Przekazuję ci słowo od mojego Pana. A kto jest twoim Panem? Właśnie. Kto jest twoim Panem? Zawsze się pytaj. Bo jeśli to, co mówi, nie zgadza się z tym słowem, o z tym słowem, to jest skąd? Od diabła. Pewnemu człowiekowi objawił się anioł i zaczął mu przekazywać naukę. Naukę o Bogu oczywiście. I dyktował mu, on zapisywał to. Nawet to wypisane było na takich złotych tabliczkach. Słowo od Boga. Cały kościół został utworzony. Oczywiście w cudzysłowie, niektórzy tak pokazują, ale to po angielsku, jak tak się pokazuje, to tak po polsku to tak. W cudzysłowie kościół. Wiecie, jak on się nazywa? Wam powiem, żebyście wiedzieli. Mormoni. Mają po kilka żon. Jeszcze świętych dni ostatnich. A wiecie, jaka to błędna nauka? Prosto od diabła. Wszędzie tam, gdzie Pismo Święte inaczej mówi, to jest nowe objawienie od Boga. Nowe objawienie, które uzupełnia ten tekst. Ten jest niepełny. Przyszedł anioł, objawił więcej. A co Słowo Boże mówi o tym, co jest więcej objawione niż tutaj? Niech będzie przeklęty. Jakby tego wszystkiego jeszcze było mało, jeśli znalazłby się ktoś mniejszy o to, kto by to był? My sami, czy jakiś anioł z nieba, kto głosiłby inną Ewangelię niż ta, którą myśmy wam zgłosili, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Czy oznacza to, że szukam uznania u ludzi? Nie, ja pragnę uznania tylko u Boga. Czy zależy mi na tym, by się przypodobać ludziom? Gdybym pragnął przypodobać się ludziom, z pewnością nie byłbym sługą Chrystusa. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Nic nie dodam do tego, co tu jest powiedziane. Przyjmę tylko to, co tu jest powiedziane. Jeśli ktoś będzie snuł jakieś domysły i będzie przypuszczał, że Słowo Boże mogłoby jeszcze o tym mówić, ja tych domysłów nie przyjmuję. Słowo Boże jest zamkniętym autorytetem, który jest całkowicie wystarczający do tego, aby sprawdzić, czy coś jest od Boga, czy nie. I podstawą naszego życia niech będzie to, co jest zapisane w 2 Tymoteusza 3, 16-17. Kochani, zapamiętajmy to słowo, bo to jest naprawdę podstawa naszego życia. 2 Tymoteusza 3,16. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, to znacie. Jeszcze zapamiętajcie 2 Tymoteusza 3,16. A tu jest powiedziane tak. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I to jest podstawa naszego życia. Coś jest napisane, to przyjmujemy. Jak nie jest napisane, nie przyjmujemy. Po prostu odrzucamy. Będzie to bezpieczniej. Dlatego nie ulegajmy tym wszystkim rzeczom, które przychodzą z emocji, ze zmysłów naszych, z naszych domysłów, które snujemy. Mogłoby tak być, mogłoby tak być, mogłoby tak być. Znam pewnego wykładowcę, świetny wykładowca. Dla mnie to jest naprawdę rewelacja. Jak on wykłada, już odszedł do Pana, ale mnóstwo książek napisał. Dla mnie to jest podstawa życia chrześcijańskiego, jak czytam. Ale napisał też jedną książkę, z którą kompletnie się nie zgadzam. A wiecie dlaczego? Bo to, co tam snuje w założeniach na samym początku tej książki, to są domysły, że mogłoby ewentualnie tak być. Tak napisał. To jest filozof z pochodzenia. I tam, na 40 książek, które napisał, może ta jedna jest tylko taka. Może jeszcze jakaś, ale no ja na jedną taką natrafiłem. Lucyfer rzuca wyzwanie Bogu. Taki tytuł książki. No kompletnie się nie zgadzam z nią. Dlatego, że nie ma podstawy w Piśmie Świętym to, co on pisze. To jest, wiecie, tak jak z naszymi naukowcami, którzy w założeniu robią, mogłoby być tak i na tej podstawie snują całą. Na kamieniu wyciśniętą mieli ślad jakiegoś zwierzaka i już z tego odcisku powiedzieli dokładnie, czym się żywił ten zwierzak, jak był zbudowany, jakiej wysokości był, jakiej długości, czym był pokryty. Wszystko z jednego odcisku na kamieniu. Bo na początku zrobili założenie. A jak zrobili założenie, to na tym założeniu można już wszystko zbudować. Dlatego nie rób założeń w życiu chrześcijańskim, tylko zrób fundament w postaci Słowa Bożego. Jeśli będziesz się trzymać Słowa Bożego i wszystkiego, co Słowo Boże ci, na wszystko, co ci Słowo Boże pozwala, będziesz sobie pozwalał, nie jesteś w żadnym zagrożeniu. Natomiast jeżeli założenie se zrobisz, a to założenie nie będzie wypływało z Pisma Świętego, pójdziesz na manowce. A w ostatecznym rozrachunku można całkowicie pójść na zginienie. Pamiętajmy o tym. To jest niezwykle niebezpieczne. Dlatego przekazuję wam to. Będzie kontynuacja jeszcze tego, co powiedziałem. Będziemy jeszcze jedno kazanie mieli. Nie wiem, czy w święta, ale po świętach na pewno. Będziemy o tym mówić. Abyśmy naprawdę korzystali z tego, co naprawdę jest wartościowe. Naprawdę wartościowe. Dlatego korzystajmy, bierzmy to, co jest od Boga, co ma uzasadnienie w Piśmie Świętym, ale bądźmy ostrzeżeni przed wszystkim tym, co nie ma uzasadnienia w Słowie Bożym, a wydaje się być właściwe. Wydaje się być. Amen.